7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
Gosia, miałaś zaledwie 3 miesiące, kiedy zostałaś adoptowana. Twoi rodzice byli już tak mocno po 30.
Tak, zgadza się.
Nie mogli mieć biologicznych dzieci.
Nie mogli.
Nie mogli. No i zaadoptowali ciebie. Ale ty dowiedziałaś się o tym znacznie, znacznie oczywiście później. Miałaś 7 lat?
No 7 albo 8. Już byłam na tyle dużą dziewczynką, że potrafiłam zrozumieć, co się do mnie mówi. Ja też nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. No ale było to ogólnie wytłumaczone, że kiedyś jakaś bardzo młoda pani była w ciąży, nie mogła mnie zatrzymać po porodzie, bo nie miała środków, żeby mnie utrzymać, miała ciężką sytuację rodzinną i bardzo chciała, żebym miała pełną rodzinę, mamę i tatę. I, no i dlatego jak gdyby jestem u nich teraz w rodzinie i oni na mnie, znaczy, też nie pamiętam takich słów, że oni na mnie czekali, czy to jest, że jestem z serduszka, nie z brzuszka, ja nie pamiętam takich rzeczy, ale wiem cały czas, że mi to było przekazywane w takiej formie, no, konkretów, czyli tego jak było.
A pamiętasz, jak ty to wtedy przeżyłaś jako dziecko? Czy to była dobra, to była zła informacja?
Ja to przyjęłam jako, aha, okej. Okay. Znaczy to było takie, że ja się dobrze czułam w mojej rodzinie, ja kochałam swoich rodziców.
Czyli świat ci się nie zawalił?
Nie, dla mnie to było, potem miałam jakieś takie przemyślenia, im byłam większa, to na przykład w sumie, a dobrze, że mnie oddała, mam takich fajnych rodziców przecież, nie?
Nawet w taki sposób.
Tak, że mówię, że z mojej perspektywy miałam wszystko, czego mi potrzeba. Miałam dziadków, jeździliśmy na działkę w lato, mieliśmy psa, jeździłam na rowerze z tatą, gdzieś tam wyjeżdżaliśmy razem do Zakopanego w góry, nad morze, więc to potem zaczęłam jeździć na kolonie. Byłam też jedynaczką, więc ciekawe jest to, że wiem, że przez znajomych moich rodziców byłam postrzegana jak chyba taka trochę rozpieszczona jedynaczka. Chociaż tak do końca nie było, bo mój tata szczególnie starał się mnie wychować na tej zasadzie, że muszę wiedzieć pewne rzeczy, typu jak koło zmieniać w samochodzie, że jak chcę się czegoś dowiedzieć, to tam jest encyklopedia, to sobie sprawdź. I oczywiście wspomagał mnie i wspierał, ale chciał, żebym była też niezależna i zaradna w życiu, że, no, to, że takie jest życie i że muszę sobie umieć radzić.
Kiedy dowiedziałaś się, że jesteś adoptowana, jak mówisz, nie miało to jakiegoś super wielkiego znaczenia, ale powiedz mi, czy ten fakt ci jakkolwiek ciążył w dzieciństwie, później na przykład? Czy były takie sytuacje, że było ci ciężko? No wiesz, dzieci bywają różne, koledzy, koleżanki, oni wiedzieli?
Nie. U mnie w szkole nikt nie wiedział i najbliższa rodzina wiedziała, jakiś tam znajomy mojego taty wiedział, bo na tamten czas był jego jak gdyby szefem w pracy, a wtedy trzeba było takie zaświadczenia z pracy przynosić, więc oni wiedzieli, ale jak gdyby nigdy mnie nie spotkało w środowisku rodzinnym, najbliższych znajomych, jakieś komentarze odnośnie tego, czy jakieś uwagi, nie. Nigdy tego nie było.
No to całe szczęście. Ale czy to znaczy, że to właściwie nie miało żadnego wpływu na twoje życie, na twoje dorastanie?
Fakt adopcji?
Tak.
Miał i to ogromny, bo to tak pokrótce mówiąc, trzeba rozróżnić, że ja jako dorastająca osoba ogarniałam jak gdyby mózgowo ten fakt. Rozumiałam pewne rzeczy. No tak. Pani była za młoda, nie mogła się mną zająć, chciała znaleźć dla mnie rodziców. Nie, okej, mam super rodziców, więc o co chodzi, ktoś by zapytał. Ja dorosła już, czy dorastająca osoba mogłam, no ale o co ci tak naprawdę chodzi? Bo tam w środku.
No właśnie, było, co tam się działo? Cała strefa emocjonalna.
Było to wewnętrzne dziecko, które było porzucone jednak, oddzielone od matki biologicznej, było zostawione sobie na 3 miesiące w domu dziecka. Dopiero potem miało dom i kochających rodziców. I to jest trochę tak, że my jako ludzie dorośli spychamy często pewne rzeczy mózgiem, ogarniamy to rozumem, spychamy te emocje w dół, bo to tak często, że dzieci nie rozumieją pewnych swoich emocji, gdzie się tam sobie chowają. Ale niestety te emocje cały czas są gdzieś, nawet najbardziej zdeptane, i one prędzej czy później wylezą z nas. Tylko często musi być jakaś sytuacja życiowa, musi być jakaś osoba na naszej drodze, i po prostu życie często nam pokazuje, że te braki, które w sobie mamy, i te niezaleczone rany, jednak trzeba nad nimi się pochylić i popracować.
Czy umiałabyś wskazać choćby jeden przykład w życiu, gdzie jakiejś sytuacji, zdarzenia, spotkania, gdzie właśnie to, że ten fakt, że ty byłaś adoptowana, miał wpływ na to, jak zachowałaś się w jakiejś sytuacji?
Taki prosty przykład z początków w ogóle moich relacji międzyludzkich w podstawówce, kiedy miałam jakąś tam przyjaciółkę i widziałam, że już to zaczyna gdzieś tam szwankować, to stwierdziłam, że muszę jej coś takiego od siebie dać, pokazać się jak z najlepszej strony, to jej to powiem. Powiem jej taką tajemnicę. I będziemy miały taką wspólną tajemnicę i się zwierzę z tego, że jestem adoptowana, i to będzie takie niesamowite coś, co spowoduje pewnie, że ja w jej oczach stanę się taka wyjątkowa. No i dochodzimy do tego, że to poczucie bycia takim niewystarczającym całe życie w sumie. To tak jak zaczęło się już wtedy w podstawówce, to po prostu im dalej w las, tym więcej drzew, jak to mówią, że każde relacje z ludźmi to pokazywały. I dopóki sobie tego nie uświadomimy i nie zaczniemy nad tym pracować, to będziemy ten schemat powielać w sumie do końca. Bo ja powielałam ten schemat bardzo długo i w końcu stwierdziłam, że nie chcę tego robić, bo wiem, że jest coś nie tak ze mną. Chcę robić tak, żeby było jak moi rodzice mieli. Chcę stworzyć związek zdrowy, no, związek pełen bezpieczeństwa, miłości, i kurczę, nie idzie. No to taki wzór mam w domu, więc dlaczego robię inaczej? To było dla mnie niezrozumiałe. Ja też się strasznie miotałam sama ze sobą, ponieważ ja też nie rozumiałam, z czego te emocje pochodzą. Bo jak człowiek dorasta, to jednak te emocje... Człowiek sobie nie zdaje sprawy, że to pochodzi właśnie z tego faktu, że zostało się odrzuconym na samym początku przez matkę biologiczną.
Czyli tak naprawdę to miało gigantyczny wpływ na całe twoje życie.
No tak. No. Znaczy, na moje, tak? No. Bo są różne osoby adoptowane.
Oczywiście,
no,
ludzie mają różnie. Gosia, a powiedz, na ile ci rodzice biologiczni, na ile oni byli obecni w twoim życiu, w takim sensie właśnie emocjonalnym? Czy ty... Często, rzadko czy w ogóle na przykład o nich nie myślałaś, zastanawiałaś się, wyobrażałaś sobie, może marzyłaś o jakimś spotkaniu jako dziecko, jako nastolatka. Jak często oni się pojawiali w twoich myślach? Jak to jest?
Nie pojawiali się zbyt często. Znaczy, ja wiedziałam, jaka była sytuacja. To się nie zmieniło przez wiele lat, że się pojawiały jakieś rozmowy między mną a moją mamą adopcyjną. No to było na zasadzie, ona mi kiedyś powiedziała, że jak będę chciała odszukać swoją matkę, to nie ma problemu, ona nie ma nic przeciwko. Nie było hasła, że będą mnie wspierać w tym, tylko po prostu, że to jest okej dla nich. Jak się pojawiła nasza klasa na przykład w internecie, to też się spytała mnie po jakimś czasie, czy może próbowałam tam szukać. Ja mówię, tak, ale nic nie znalazłam, no bo ja wiedziałam, jak moja matka biologiczna ma na nazwisko, więc wiedziałam, kogo szukać. Ja mówię, no nie ma. No i, ale to było tak, że ja miałam tyle innych spraw na głowie jako dziecko. Okay.
To nie była dla ciebie najważniejsza rzecz
ja na
świecie.
Ja miałam takich super rodziców, więc ja nie siedziałam, nie dumałam, a co to by było, gdyby nie.
Okay.
Ja po prostu sobie wzrastałam w tym domu, było mi tam dobrze i jako dziecko. Jak jeszcze...
A czy zdarzało się bardzo okazjonalnie, że na przykład rozmawiałaś na ten temat ze swoimi rodzicami, no i zadawałaś jakieś pytania, chciałaś wiedzieć więcej, coś cię tam ciekawiło. Jakie to były pytania, jeśli padały?
Nie padały. Znaczy, jeżeli już, to zapytałam się kiedyś mamy, jak już byłam na takim etapie chyba w liceum, kiedy już miałam taki pierwszy poważny związek, byłam w trakcie tego związku, już tak człowiek myślał poważnie o życiu, o tworzeniu rodziny i tak dalej, no to na przykład się zapytałam, dlaczego nie mogli mieć dzieci, i jak to było, jak to wyglądało, czy te procedury były trudne, ale nie było tych rozmów często. Ja dostałam jasną odpowiedź na jedno moje pytanie, wzrastałam w poczuciu tej wiedzy cały czas, więc nie miałam potrzeby mówienia o tym.
To co się takiego stało w twoim
życiu?
Ale
powiem ci jeszcze jedną rzecz, taką zabawną, że jak zaczęłam chodzić na randki i się umawiać, to moja mama coś takiego powiedziała, że tylko się nie umawiaj z młodszymi, bo możesz na brata trafić. Więc ja też sobie zdawałam sprawę z tego, że no ta kobieta, która mnie kiedyś urodziła i oddała, na pewno ma swoją jakąś rodzinę teraz, ma dzieci, więc ja byłam tego świadoma, że taki stan rzeczy może być i że rzeczywiście ja mogę gdzieś na to rodzeństwo, no, że ono może istnieć. No i to było dla mnie normalne. Właśnie o tym bracie też było, żebym uważała.
No dobrze, ale no co się takiego stało, wydarzyło w twoim życiu, że jednak w jakimś tam momencie, całkiem niedawno, zdecydowałaś o tym, że jednak chcesz się dowiedzieć więcej, chcesz poszukać i rozpoczęłaś poszukiwania.
To chyba takim przełomowym momentem w moim życiu było to, że sama zostałam mamą. I po 3 latach od urodzenia dziecka zaczęłam jak gdyby te poszukiwania, które najpierw były jak gdyby poprzedzone też ułożeniem sobie spraw z moimi rodzicami adopcyjnymi, czyli wyjaśnieniem pewnych kwestii, krótko mówiąc, emocjonalnych, które mnie gniotły przez całe życie. I no to też nie było miłe, bo jednak rodzice musieli się zderzyć z pewnymi takimi zaskakującymi stwierdzeniami, których no nie słyszeli wcześniej, bo ja po prostu o tym nie mówiłam. No i potem jak już trochę tą atmosferę w domu oczyściłam, wyprostowałam z mojego emocjonalnego punktu widzenia, no to zaczęłam szukać tej matki biologicznej. Właściwie to, jak się mnie zapytasz, czemu chciałam ją odnaleźć, to ci powiem, bo miałam taką potrzebę. I to nawet nie...
Ja się zastanawiałem, czy to jest tak, że to jest po prostu taka ludzka ciekawość na zasadzie, jak ona wygląda, czy żyje, czy jakieś poszukiwanie własnej tożsamości, czy chęć nawiązania relacji może?
Powiem ci, że ja żyłam w takim wieku, że to na pewno nie kierowała mną ciekawość, bo wiem, że są osoby, które na przykład tylko 18 lat skończą i już lecą. I to jest ciekawość. To jest, że jak wygląda i tak dalej.
Ty byłaś po 30.
Miałam 39 lat wtedy. Więc ja już byłam na tyle, wydawało mi się, no byłam na tamten czas emocjonalnie już przygotowana i ogarnięta, że potrafiłam się z tym zmierzyć. Bo uważam, że jednak trzeba mieć jakąś dojrzałość w sobie, żeby z tym tematem się zmierzyć, bo to jest tyle emocji potem w trakcie i nie przewidzisz, jak to się potoczy, że ktoś może tego po prostu nie udźwignąć. I mnie na przykład wspierał w tym mój partner życiowy, chociaż on ogólnie się denerwował, bo on widział, jak ja to przeżywam. Moi rodzice o tym nie wiedzieli, bo akurat odszukanie mojej matki biologicznej zbiegło się z chorobą mojego taty. Mój tata wtedy już chorował i to już jak gdyby był, wszystko mówiąc, ostatnia prosta. No to rok po odnalezieniu mojej matki biologicznej mój tata zmarł. Więc już etap tej choroby mojego taty był na tyle zaawansowany, że po pierwsze nie chciałam ich obciążać tym wszystkim, a szczególnie mamy, która się opiekowała tatą. I stwierdziłam, że ja w ogóle było mi ciężko wtedy, bo choroba taty, ja sobie też z pewnymi rzeczami trudno mi było sobie poradzić, z emocjami z tym związanymi, to, że on odchodzi jednak i umiera, to jak moja mama w tym wszystkim funkcjonowała, też trudno było to ogarnąć. No i jednocześnie jeszcze tą matkę poznałam, to był taki, po prostu miałam w głowie taki
kołowrotek. Totalny kocioł emocji.
Kocioł, to jest delikatnie powiedziane. No i wtedy właśnie też trafiłam do mojej terapeutki, z którą teraz też pracuję. I wtedy to było związane głównie z tym, z chorobą mojego taty. No i potem doszedł ten fakt, że odnalazłam tą matkę, były te emocje i potem na koniec jak gdyby ta terapia trwała rok. I potem jak gdyby mój tata zmarł, więc wszystko to mogłam dzięki niej na bieżąco, jak gdyby no, pod okiem specjalisty przerabiać te emocje.
Pomogło ci to na pewno.
Tak.
Jakoś to
bardzo mi pomogło
przełknąć. Jak takie poszukiwania wyglądały, powiedz? Jak to się robi? Jak podejść do takiego tematu?
Pierwsze, co zrobiłam, to poszłam do Urzędu Stanu Cywilnego wyciągnąć swój pierwotny akt urodzenia, ten sprzed adopcji, i trafiłam z Urzędu Stanu Cywilnego do archiwum, potem z archiwum z tymi dokumentami trafiłam do ośrodka adopcyjnego, w którym byłam. I tak się zastanawiam, żeby to tak w miarę skrótowo powiedzieć, ale mi po prostu wszystko sprzyjało w tamtym czasie. Wszystkie rzeczy się działy tak szybko i trafiałam na tak ludzi sympatycznych i pomocnych, że ja aż byłam sama zdziwiona, że to tak gładko idzie, że rzeczywiście tu się czegoś dowiem. Na przykład pani wydająca mi ten akt pierwotny, ksero mi zrobiła, ja sobie mogłam popatrzeć w księgach, no to ona mi nic więcej nie mogła powiedzieć, ale powiedziała mi jedynie tak, że ona cały czas żyje i mieszka w tym samym mieście.
No czyli więc, takie strzępki informacji.
Tak, to jest po prostu, żeby poskładać te różne takie kawałki do kupy i żeby się jakoś umiejscowić w tym wszystkim, bo jest takie coś w człowieku, takie poczucie niepasowania do niczego, że jest się, okej, ma się tych kochających rodziców, dom, że tak jakby dwie, ja sama ze sobą rozmawiałam, ta dorosła Małgorzata mówi, no ale wiesz, no o co ci chodzi? Zobacz, rodzice, dom, czego chcieć więcej, ktoś by powiedział. A druga strona mówi, ale jest mi źle tu w środku. Ja po prostu nie pasuję nigdzie. Staram się albo dopasowywać do wszystkich, wszystkich zadowolić, żeby się spodobać, żeby jakoś zasłużyć na cokolwiek. I ciągle jest coś nie tak. Po prostu ze mną jest coś nie tak. No musi być ze mną coś nie tak, skoro ktoś na dzień dobry już mnie nie chciał. Jako małe, bezbronne dziecko ktoś mnie zostawił. W sumie no, ja rozumiem, ona była młoda. Ja to rozumiem jako ja, tak? Jako dorosła osoba, ale jako to dziecko...
Ale nie na poziomie emocjonalnym.
Nie na poziomie emocjonalnym.
A powiedz, bo tak powiedziałeś, że analizując sytuację, jakoś rozumiem, była młoda, miała wtedy 17 lat,
no 17, tak? 18 lat.
Czy ty, będąc chociażby już osobą dorosłą, czy ty ją usprawiedliwiałaś? I matkę, i ojca?
Nie. Ja w ogóle o tym w tym kontekście nie rozmawiałam i na przykład ja strasznie nie lubię, jak moja mama adopcyjna to robi. No bo wiesz, dzięki temu, że ona cię urodziła, ja mam ciebie. Taki skarb. Ja zawsze wiedziałam, że to będziesz nasza. I że jak tylko się pojawiłaś, to my cię traktowaliśmy jak naszą. I to zobacz, z jednej strony to jest super, jako dziecko to słyszysz. Ale potem jest tak, że traktowaliśmy cię jak naszą, czyli uważamy, że to, że masz za sobą jakąś historię, że mogłaś mieć na przykład traumę odrzucenia, która się tak, a nie inaczej objawia, to już nie bardzo tak. I że czasami też mam wrażenie, że rodzice tak czekają na to dziecko i tak to jest już nasze. Razem jesteśmy nasze, bo my tak, i znowu jest, bo my tak czekamy. Bo my tak chcemy mieć dziecko. Ono jest. Już mamy, jesteśmy szczęśliwą rodziną, tak? No i zróbmy jeszcze do rodzinki, do kompletu, żeby...
Co to jest?
Do rodzinki. No to jest... niektórzy rodzice adopcyjni w ten sposób świętują rocznicę adopcji dziecka.
Okej, okay, takie urodziny, tak? W cudzysłowie?
Takie w cudzysłów. Rodzinki, że staliśmy się nową rodziną.
U ciebie tak to wyglądało, czy nie?
Nie, u mnie tego nie było. Ja się nawet mamy spytałam, co ona o tym myśli. To się na mnie spojrzała jak na wariatkę. Więc ona mówi, nie, jak gdyby świętowaliśmy twoje urodziny. No bo dzięki twoim urodzinom z nami jesteś, więc po co mamy święcować coś innego? Nie, no ma tak, takiej potrzeby.
Ma to sens. Ale odeszliśmy delikatnie od tematu. Wróćmy do tych poszukiwań. Wróćmy do tych poszukiwań. Dostawałaś jakieś okruchy informacji, zbierałaś to do kupy. Gdzie udało ci się spotkać swoją mamę? Jak to wyglądało?
Zaczęło się od tego, że trafiłam na cmentarz do swojej babci. Wcześniej odszukałam jej grób w internecie. I trafiłam tam, w ogóle miałam taki chytry plan, zostawić tam doniczkę z kwiatkiem i jakiś liścik, karteczkę. Miałam różne plany, karteczek też miałam dużo. Cały czas się zastanawiałam, czy to jest dobry pomysł. I siedziałam przy tym grobie, tak strasznie długo siedziałam przy tym grobie i dumałam, co mam zrobić, że przyszła w odwiedziny.
W końcu ktoś przyszedł.
I okazało się, że przyszła moja ciotka, czyli siostra rodzona mojej matki. No i to była taka sytuacja, ja już stwierdziłam, jak już tam siedzę i już tam przyszłam, dawaj, atakujemy. No i generalnie się nic nie odzywałam, bo ona przyszła z koleżanką, bo się okazało, że tego dnia akurat na studiach miały przerwę w zajęciach i ona wpadła na taki genialny pomysł, że jak ma przerwę, to przyjedzie na grób swojej matki w odwiedziny. No, że rządzenie losu, nie?
Nietypowe rządzenie losu.
No i one stanęły przy tym grobie, ja siedzę na tej ławeczce, one między sobą rozmawiają, ja się wyrwałam oczywiście, nie wiem po co, w ogóle ja w tym momencie byłam jak zamruczona. Mówię, że ja tutaj tam przesunęłam ten znicz, coś tam zaczęłam, że jakiś...
Żeby tylko zagadać.
Ale nie, bo one dyskutowały o czymś, jakieś zmiany zaszły na grobie.
Aha.
A wiesz, a ja siedzę obok na ławeczce, przy tym grobie i nic nie mówię. No i w końcu się odezwałam, że to ja postawiłam. No i ona do mnie mówi, a czy pani jest z kimś z rodziny? I ja wtedy mówię, trudno to, wiesz co, ja już nie pamiętam, co ja dokładnie powiedziałam, ale że no w pewnym sensie tak. I ona tak spojrzała na mnie, do tej koleżanki powiedziała, że słuchaj, no to ty idź do samochodu, poczekaj, ja tu coś ten.
Czyli już chyba się domyślała, co to może być.
I ja jej powiedziałam, czy wie pani, kto to jest Oliwia? No mówi, no wiem. Ja mówię, no to kurczę, chyba wychodzi, że jest pani moją ciotką. Ona, wtedy przekleństwo padło.
Przekleństwo padło.
Usiadła koło mnie i tak siedzimy. No i ona powiedziała, no kurczę, oczywiście inaczej. Ja mówię, no kurczę. No i tak siedzimy. No i zaczęła się rozmowa. Ale jak to? Dlaczego? I w ogóle. Ja powiedziałam, że no trafiłam na ten grób i że miałam taki pomysł i tak dalej. I to było takie, dla mnie to było niesamowite uczucie, bo siedziała koło mnie osoba, taka krew z krwi. Że to ktoś z mojej rodziny biologicznej.
Po raz pierwszy w życiu.
Tak, po raz pierwszy w życiu.
Sytuacja.
I to nie chodzi o to teraz, że ktoś powie, ale nie ci, co urodzili, są rodzicami, tylko ci, co wychowali. Tylko ja mówię o swoim odczuciu, tak, że kurde, ktoś od niej, nie? I tak krew z krwi, dosłownie. No i potem jakoś tam ta rozmowa potem z pół godziny jeszcze trwała, już szłyśmy z tego cmentarza, bo to bardzo duży cmentarz jest w naszym mieście. Więc się nachodziłyśmy po tym cmentarzu aż do wyjścia. No i ona powiedziała, stanęło na tym, że ona powie tej swojej siostrze, że mnie tam spotkała. No i zobaczymy. Wymieniłyśmy się numerami telefonów i głównie ja z nią jak gdyby wymieniałam SMS-y i wiadomości na ten temat. I to jest takie może symboliczne, ale ja przed Dniem Matki poszłam na ten grób, a w Dzień Dziecka się spotkałyśmy. Więc to było bardzo szybko, po tygodniu prawie się spotkałyśmy, też we trójkę. Spotkałyśmy się w miejscu publicznym w parku. I miałyśmy czas, żeby wymienić jakąś tam takie, Jezu, takie o pogodzie, takie... W ogóle ta siostra z nią była i powiedziała, że nas zostawi na chwilę. My odeszłyśmy gdzieś tam w jakąś alejkę.
Chcesz powiedzieć, że nie było tematów do rozmów?
Wiesz co, to jest... Zderzasz się z czymś takim, że w sumie nie wiesz, o co masz zapytać? Znaczy, nie wiesz, o czym masz rozmawiać, bo wiesz też,
no,
nie wiesz...
No obca osoba.
Jak ta, no ale... obca osoba, bo nie wiesz, jak ta druga osoba też się zachowa. Mm-hmm. Bo ja do tego podeszłam tak, że okej, zobaczymy, co będzie. Ja nie miałam żadnych oczekiwań, żadnych nadziei. I ja już miałam, brzydko mówiąc, swoje lata wtedy, więc ja już przeszłam w życiu trochę. Ja też na przykład jestem po rozwodzie. Ja różne mam za sobą też ciężkie zdarzenia, więc jak gdyby... Nie podchodziłam do tego naiwnie, że ojej, może usiądziemy razem, będziemy jedną fajną rodzinką teraz, jak w reklamie.
Nic z tych rzeczy.
Nie? Nic z tych rzeczy.
A jakie emocje ci towarzyszyły? Czy ciężko coś takiego sobie wyobrazić? Na chłodno, czy jednak wewnątrz się buzowało?
Wiesz co, stałam pośrodku tego parku i to był słoneczny dzień i było mnóstwo ludzi. I ja wiedziałam, że one przyjdą we dwie. Czyli stałam i patrzyłam w sumie, nie wiedziałam, gdzie mam patrzeć, bo byłam tak zestresowana, że, bo ja nie wiedziałam, jak ona wygląda, wiedziałam, jak ta ciotka wygląda, więc jak dwie kobiety szły, no i ja po prostu stanęłam i dobra, to ja poczekam, no nie, nie wiem, zaczęłam się w kółko kręcić, coś i one w końcu wyszły tam za jakiegoś drzewa i zobaczyłam tą ciotkę I aha, i wiesz, i żona stała obok i aha, i nie będę mówić, jakie wrażenie na mnie pierwsze zrobiła, bo o to nie pytałeś i ja też nie chcę o tym mówić, ale...
Spotkań było kilka.
Tak.
Spotkań było kilka, były kolejne. Można by wnioskować, że to znaczy, że chyba wszystko dobrze.
Trzy łącznie były.
Łącznie.
Łącznie były trzy.
Były podczas tych spotkań chwile absolutnych emocjonalnych uniesień. Mam na myśli na przykład wasze pożegnanie na przystanku. Możesz o tym opowiedzieć? Czy lepiej
tak,
nie?
Wiesz co, tak się zastanawiam, bo jak nagrywałam o tym podcast, to wiem, że mnie bardzo dużo te emocji wtedy kosztowało i jak o tym myślę teraz, jakbym miała mówić, znaczy mogę spróbować wyjść ze swojej strefy komfortu i to powiedzieć, bo spotkań były trzy. Pierwsze razem z tą ciotką, drugie spotkanie było takie jeden na jeden, byłyśmy w kawiarni na spacerze i trzecie spotkanie znowu było z tą ciotką. Potem już i to był koniec. Mhm. Potem jeszcze była jedna rozmowa telefoniczna, dwa SMS-y i koniec znajomości. I właśnie to przytulenie, o którym wspominasz na przystanku, jak ona już odjeżdżała po tym spotkaniu, właściwie to ona chciała mnie przytulić, nie ja ją. I ona... Wiesz co, powiem ci, że... W ogóle to potem miałam takie przemyślenia, że ona wzięła z tego spotkania wszystko, co najlepsze dla siebie, nie dając nic w zamian. Na zasadzie ja nic nawet się od niej nie mogłam dowiedzieć prostej rzeczy. Jak pytałam na przykład, jak mój ojciec miał na imię, to było takim problemem, żeby mi to powiedzieć, że ja tak sobie w pewnym momencie myślę, nie no kurczę, jak ja mam się tak z tym emocjonalnie szarpać i po prostu jak gdyby dopraszać się o rzeczy tak naprawdę... Zwykłe, bo ja się tylko o to spytam. Ja już stwierdziłam, oczywiście ja jak z nią się umówiłam na spotkanie, to pomyślałam sobie tak, kurczę, to może spytam, a jaka była babcia? A jak wyglądała? No nie wiem.
No takie proste rzeczy,
właśnie,
tak?
Właśnie, kto lubił,
czym się
nie
zajmowała,
wiem,
gdzie
tak.
pracowała, jak minęło życie.
No czy to na przykład jak, że ja lubiłam robić zdjęcia przez wiele lat, to czy ktoś, no wiesz, takie zwykłe ten, ale spotkałam się z taką po prostu totalną ścianą. Przedstawiane to było na zasadzie, Boże, jaka to była trauma dla niej i w ogóle to był wtedy taki straszny czas, takie, wiesz, dramatyzowanie, że to do rangi jakiegoś nie wiadomo czego urastało i ja to słyszałam za każdym razem, jak ja w ogóle się odezwałam i w końcu, bo ja też wyszłam do niej z taką pozycją, ja byłam otwarta na to, co się może zdarzyć, bez oceniania, wiesz, bez jakichś takich oczekiwań, bez zobaczymy, jak będzie. No ale wiesz, to, że na przykład komuś nie stawiasz granic, to nie znaczy, że on sobie może je przekraczać, jak chce. No i w końcu ona mnie zirytowała w pewnym momencie, to jej takie gadanie, robienie z siebie totalnej ofiary i mówię, słuchaj, jak spotykasz się ze mną i na mnie patrzysz, to zderzasz się z tym, co się kiedyś stało. No, no bo kurczę, ona wyraziła zgodę na to spotkanie, więc też się musiała, wiesz, liczyć, albo się nie liczyła, nie wiem, bo nie jestem nią, musiała się liczyć, ja się o coś spytam. Ale to jej, to nie było wygodne dla niej. I generalnie cały czas podkreślanie, że to były straszne czasy, że jej matka wtedy umierała, czyli moja babcia, umierała, była wtedy w szpitalu, miała guza mózgu. I miesiąc po moich urodzinach ta babcia, moja babcia biologiczna zmarła, więc no ja to rozumiem, tak? Ona
myślę,
była
że ona
sama.
Szukała u ciebie usprawiedliwienia?
Tak.
O to chodziło.
W pewnym momencie ja się poczułam, jakby się role zamieniły, że ja jestem z pozycji matki na tym spotkaniu, a ona z pozycji dziecka, tak? Jakby ona się zatrzymała emocjonalnie w tamtym momencie i totalnie nie dojrzała.
A tobie nie o to chodziło?
Wiesz co, ja tak ci naprawdę nie mogę powiedzieć, o co, znaczy ja miałam potrzeby ją poznać, taką wewnętrzną. Po coś mi to było potrzebne i to nie było na zasadzie, Boże, kurczę, jak ona wygląda, ciekawe. Nie, ja w ogóle tak nie myślałam, ja w ogóle się nie zastanawiałam, jak ona może wyglądać, tylko jest taka jedna ciekawostka po tym całym spotkaniu. Ja na przykład tak na siebie spojrzałam, że ja przestałam włosy farbować po tym spotkaniu. Ja całe życie farbowałam włosy, nie wiedziałam czemu. Ciągle mi coś nie pasowało we mnie. W ogóle pół życia ja się źle ze sobą czułam. Sama ze sobą. Wszystko było nie tak, coś trzeba było zmienić, bo jest to na pewno nie tak. Nie tak jak trzeba. I zawsze te włosy farbowałam jakoś, mniej lub bardziej. I jak ją zobaczyłam, to po tym spotkaniu po prostu przestałam totalnie. Nie czułam już takiej potrzeby. Zaakceptowałam to, jaka jestem. Dobrze się ze sobą czuję w miarę na ten moment. Różnie jeszcze bywa, ale jak gdyby akceptuję siebie.
Tak jakby udało ci się coś domknąć?
Tak. I to jest to. I to nie chodzi o to, że to spotkanie ma przebiec pozytywnie, albo że ma być miło, albo że będziemy teraz jedną wielką rodziną, albo się będziemy przyjaźnić. Nie. Mi przynajmniej o to właśnie, ja ci nie powiem, o co mi chodziło. Ja miałam potrzebę wewnętrzną. To jest ta właśnie potrzeba, którą często ludzie zapewne, nie w większości, ale część adoptowanych odczuwa. To, że wszędzie są jacyś tacy nie na miejscu. Ja jeszcze miałam, to jest taka ciekawostka, że zdarzają się dzieci, na przykład adoptowane, bardzo podobne do swoich rodziców adopcyjnych. I to jest super.
U ciebie tak nie było?
Nie było, totalnie. Jestem zupełnie inna od rodziców i czasem się zdarzały takie sytuacje, że zupełnie obce osoby mówiły, ale Boże, skąd ty jesteś? Ty chyba jesteś adoptowana, bo jesteś zupełnie niepodobna.
Nie mając pojęcia o tym, że w istocie tak,
tak
jest.
No i ja tam sobie w duchu, no haha, no jestem, no nie, ale no zdarza się tak, że w rodzinie biologicznej też nie jesteś podobny, ale dla mnie w środku to był kolejny taki, punkt zapalny, że nie dość, że ja się wewnętrznie czuję niepasująca, że nikt nie rozumie tego, co ja chcę przekazać, że ja się muszę dostosowywać do wszystkich, żeby zadowolić i tak to nie wychodzi. Jasne. I znowu do nikogo nie jestem podobna. Ja nawet na siłę szukałam sobie w rodzinie kogoś, do kogo mogłabym być podobna. I znalazłam taką jedną ciotkę, patrzyłam, ale ona już nie żyła. Ona zmarła młodo i były tylko jej czarno-białe zdjęcia, więc tak naprawdę nikt nie mógł porównać na żywo, czy to prawda. I rzeczywiście trochę do niej podobna jestem. Więc się tak tej ciotki uczepiłam i to był mój taki jedyny punkt zaczepienia tak naprawdę.
No dobrze, jak to wyjaśnić najkrócej, jak odpowiedzieć na pytanie, no dlaczego ty właściwie w tej chwili nie masz już kontaktu ze swoją biologiczną mamą, którą miałaś okazję poznać, bo wiele osób może zastanawiać się, no udało wam się odnaleźć po tylu latach, czemu więc ta relacja jakoś się nie ciągnie, z czego to wynika?
Ale widzisz, teraz odpowiedz sobie na pytanie. Ja sobie na takie pytanie odpowiedziałam po naszym drugim, bardzo długim spotkaniu jeden na jeden. Było we mnie tyle emocji po tym przytuleniu się na przystanku, o którym w końcu nie powiedziałam, jak pytałeś, że weszłam do samochodu i siedzę i tak z czachami dymi. I mówię tak, Jezu, Jezu, ja chcę znowu się z nią spotkać, ja już bym chciała tu. Ale potem, ale kurde, zaraz, przecież to nie jest twoja koleżanka. Na jakiej zasadzie chcesz się spotkać? Wiesz, takie dwie Małgorzaty sobie rozmawiały. I tu te emocje po prostu tam się wyrywają, nie? A to, ale no zaraz, to jest obca kobieta. I wiesz, i to sobie trzeba ułożyć w głowie, bo też potem przemyślałam sobie to całe spotkanie i formę, w jaką ona ze mną rozmawiała, w jaki sposób opowiadała o sobie, o swoim życiu, o tym, że ma dziecko, o tym, jak to się wszystko potoczyło, po tym, jak ona mnie oddała. I taki jeden wniosek wysnułam, że generalnie ona chyba zapomniała, z kim rozmawia w pewnym momencie, ponieważ popatrzyła tak na mnie i mówi, w sumie źle nie miała w życiu, wyrosła na ogarniętego człowieka.
W sensie o tobie.
O mnie, no bo ja
czyli
mówiłam,
może
że...
mieć czyste sumienie.
Tak. No bo ona powiedziała, że ona nie było dnia, żeby ona o mnie nie myślała.
Tak ci powiedziała?
Tak.
No to miłe słowa. Ale nie uwierzyłaś w to.
To nie jest kwestia, czy ja w to uwierzyłam. Okej, no ona mogła myśleć, no ale co, no to można teraz zadać. To skoro tak myślałaś, to dlaczego nie zaczęłaś mnie szukać, tak? No ale ja też tak o tym nie myślałam. No powiedziała, co miała powiedzieć, no przyjęłam to do wiadomości, że no myślała. I na zasadzie, że była taka biedna, pokrzywdzona, było tak ciężko, a wiem od kuratora na przykład, z którym rozmawiałam, że w tamtym czasie były jakieś formy pomocy, które były jej okazywane. Że ona nie była tak totalnie sama z tym zostawiona, więc jak gdyby już tutaj ten obraz pokrzywdzonej, zagubionej nastolatki z ciężką sytuacją w domu troszkę już się, że tak powiem, zakrzywił. No i jak gdyby, no ja mówiłam o sobie, też nie mówiłam jej wszystkiego, nie pokazywałam jej zdjęć moich rodziców. Na przykład ona nie była ciekawa, jak moje dziecko wygląda, mój syn jest jej jedynym
czyli
wnuczkiem.
Jej wnuk.
Tak. I w sumie ona do tego tematu nie
była ciekawa.
Nie. I
Z jaką ty emocją zostałaś? To mnie ciekawi. Czy to jest takie, można podsumować to słowem rozczarowanie, złość? Czy to nie o to chodzi?
Nie, ja sobie po prostu coś poukładałam w głowie na pewne tematy. Przede wszystkim dało mi to dużo w pracy nad samą sobą. Bez względu na to, jak ona by się zachowała, to mi dużo pomogło w pewnych rzeczach. I na przykład mój partner się spytał, czy wiedząc to wszystko i po tym wszystkim zrobiłabym to samo.
No o to chciałem cię zapytać.
Ja mówię tak, zrobiłabym to samo, bo było mi to potrzebne. Bo nawet to, że ktoś tak, a nie inaczej wobec nas postąpił, to też coś nam pokazuje i to zależy, jak my to wykorzystamy. Czy będziemy się nie nad sobą użalali, czy coś, czy żyli tymi złudzeniami, tak jak mówisz, że można mieć nadzieję, że o Jezu, będzie super, czy po prostu przekuć to na jakieś takie doświadczenie, wziąć się do siebie, przepracować je. Znaczy, wniosek mam taki. Po prostu zrobiła, historia zatoczyła koło, zrobiła to, co kiedyś. Popatrzyła na siebie tylko i wyłącznie, pozbyła się problemu i do widzenia, bo ktoś może powiedzieć teraz, że no, ale bądź wyrozumiała. I te, ja to czasami słyszę. Nie jesteś wyrozumiała dla rodziców przyszłych adopcyjnych, bo wiesz, powinnaś. Ja mówię, nie, ja nic nie powinnam, bo dla mnie nie był nikt wyrozumiały, bo za mnie ktoś kiedyś już zadecydował. Zostawił mnie gdzieś, tak? I to jest jak gdyby trauma odrzucenia. I to każdy z adoptowanych ma. To, czy ta trauma im się w życiu odpali, czy będą to tak przeżywali albo inaczej, to już jest indywidualna sprawa każdego człowieka.
Jasne. To na koniec zapytam cię jeszcze o inną, mocno hipotetyczną rzecz, ale nie daje mi to spokoju. Mówiliśmy o tym, że no jednak to, że się dowiedziałaś w wieku 7 lat, miało duże znaczenie, w sensie duży wpływ na twoje życie. Ta informacja, że dowiedziałaś się, że jesteś adoptowana. Jak na to widzisz, jak to oceniasz z dzisiejszej swojej dojrzałej perspektywy? Czy to dobrze, że się dowiedziałaś w ogóle? Czy być może za wcześnie, może lepiej byłoby, żebyś się dowiedziała później? Jakie są twoje przemyślenia na ten temat? A może lepiej nie wiedzieć? Może wolałabyś nie wiedzieć?
Wiesz co, ja się cieszę, że ja o tym wiedziałam, bo to jest życie w prawdzie tak naprawdę. Bo jeżeli jesteś takim rodzicem, który trzyma to w tajemnicy, to na przykład ja mam takie odczucie, że całe życie żyjesz w tym strachu, że to się może wydać, bo ktoś może coś powiedzieć, bo tak jak w serialach, będzie wypadek, a tu krew nie pasuje, tak? Nie ma, czy, nie wiem, przeszczep, wiesz, no takie już ekstremalne, ale są takie sytuacje. I co? I wtedy zdziwko, bo ktoś ma 30 lat i się dowiaduje w szpitalu, że tatuś i mamusia to mnie adoptowali, nie wiem, jak byłem mały. No to tak nie bardzo.
Jak to wybaczyć później, po tylu latach?
Znaczy, powiem ci na takim krótkim przykładzie, bo no ja o tym wiem, więc nie wiem, jak to by było, jakbym nie wiedziała. To dobrze, że mi powiedziano, bo wszystko było przekazywane tak, jak było. Nikt mi żadnych bajek nie opowiadał, nikt mi nie wciskał kitu żadnego, więc okej, oni byli fair wobec mnie. Doceniam to i się z tego cieszę, że to wiem. Ale poznałam oprócz takie dwie dziewczyny, adoptowane, też dorosłe adoptowane, mają swoje rodziny tak jak ja, mają też dziecko, każda z nich ma dziecko, są w podobnym wieku jak ja. Jedna jest ode mnie tam 3 lata młodsza, druga no 16 lat młodsza, ale powiem ci tylko tyle, że każda nasza historia jest zupełnie inna, każda z nas się inaczej dowiedziała o adopcji i każda z nas miała innych rodziców adopcyjnych. Ja nie mówię, że jedna miała cudownych, druga miała, nie wiem, patologię, tylko po prostu inny sposób wychowania. I każda z nas przeżywa w środku to samo. Oczywiście jedna z nich, która się dowiedziała przypadkiem, jak miała 15 lat, to najgorzej to zniosła, bo...
Aha, że przypadkiem, tak? Czy za późno?
Dostała list po prostu od kogoś, anonimowy, wyjęła go ze skrzynki, przeczytała na swój temat różnorakie ciekawostki.
No to musiało być
bolesne. I od razu z tym listem poszła do rodziców, którzy jak gdyby nie byli przygotowani na to, co tam przeczytają, więc no ona słyszała na przykład, no wiesz, mieliśmy ci powiedzieć, jak założysz rodzinę. Albo jak będziesz dorosła. No ale co to jest za moment, jak będziesz dorosła? Nigdy właśnie nie jest ten moment.
Te scenariusze wyglądają bardzo inaczej, dlatego chcę cię dopytać na koniec o to, no jak ty byś postąpiła dzisiaj, gdybyś sama była mamą adopcyjną? Jak byś to zaplanowała? Kiedy byś taką informację przekazała? Bo byś przekazała, z tego wnioskuję, nie? Co mówisz?
Tak, ja bym po prostu rozmawiała tak, jak ze mną rozmawiano.
Tak,
albo bym sama zaczęła ten temat, albo jak dziecko by się zaczęło dopytywać, okay, a czy ja byłam u ciebie w brzuszku, a dlaczego nie ma zdjęć, jak jesteś w ciąży, no to wtedy bym powiedziała co i jak. No
czyli
i...
tak bardzo naturalnie.
Tak.
Okay. Bardzo ci dziękuję, że miałaś ochotę i odwagę podzielić się tymi wszystkimi doświadczeniami. Wielkie dzięki za to spotkanie.
Ja również dziękuję.
W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.